Lekcja 13. 23 września. Ewangelia i Kościół. Tekst pamięciowy. Przeto, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. List do Galatów 6, 10. Pewni rolnicy postanowili zostawić sobie większe ziemniaki, a najmniejsze zasadzić. W kilku kolejnych latach plony były coraz słabsze, a bulwy coraz mniejsze. Przez to doświadczenie rolnicy nauczyli się ważnej życiowej zasady. Zrozumieli, że nie mogą przejadać tego, co najlepsze, a inwestować resztek. Zasadą życiową jest to, że plon jest odzwierciedleniem siewu. W duchowym sensie częstą praktyką jest skąpesianie. To, co najlepsze, zostawiamy dla siebie, a siejemy resztki. Oczekujemy, że w wyniku jakiegoś szalonego naruszenia duchowych praw nasz egoizm zostanie wynagrodzony tak, jakby nie był egoizmem. Paweł stosuje tę zasadę w list do Galatów 6, 1-10. Wierzący, zamiast jedni drugich kąsać i pożerać, powinni traktować Kościół jak miejsce, w którym Duch Święty prowadzi nas tak, byśmy uważali innych za ważniejszych od nas samych. Rozumiejąc, że jesteśmy zbawieni z łaski, powinniśmy zachować pokorę, cierpliwość i współczucie w naszym postępowaniu wobec bliźnich. Niedziela, 17 września. Niedziela, 17 września. List do Galatów 5, 16. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Jego rada dla wierzących zapisana w list do Galatów 6, 1 jest także budująco realistyczna. Ludzie nie są doskonali, a nawet najbardziej poświęceni chrześcijanie nie są bezbłędni. W greckim oryginale słowa Pawła w list do Galatów 5, 16 wskazują, że przewidywał on sytuację, jaka z całym prawdopodobieństwem mogła wystąpić w Kościele od czasu do czasu. Paweł udzielił Galatom praktycznej rady, jak postępować w takich sytuacjach. Jak powinni reagować chrześcijanie, gdy współwierzący upadają i dopuszczają się grzesznych zachowań. Zobacz list do Galatów 6, 1. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Ewangelia Mateusza 18, 15-17. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam, jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi, a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Aby skorzystać z rady Pawła zapisanej w list do Galatów 6, 1, musimy dobrze zrozumieć, o jakiego rodzaju sytuacji pisał Paweł. Możemy to ustalić na podstawie dwóch słów użytych w pierwszej części zdania. Pierwsze słowo to przyłapane Biblia Warszawska, napotkane Nowa Biblia Gdańska, uwiedzione Biblia Brzeska, niebacznie popełnione Biblia Poznańska. Dosłownie znaczy ono, wykryty, zaskoczony, zdziwiony. Kontekst i różne niuanse związane z tym słowem sugerują, że Paweł miał na myśli dwa jego aspekty. Odnoszą się one nie tylko do wierzącego, który został przyłapany przez innego wierzącego na czynieniu zła, ale także do procesu, skutek którego dana osoba zostaje schwytana w pułapkę niewłaściwego postępowania, zobacz przepis 5, 22. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu, jakiego w lepszych okolicznościach zapewne wolałaby uniknąć. Przypuszczenie, iż niewłaściwe postępowanie, o którym mówi Paweł, nie jest zaplanowane, wynika z tego, jakich słów używa apostoł. Słowo przetłumaczone jako upadek Biblia Warszawska, występek Biblia Interlinearna, przewinienie, b, fałszywy krok Nowa Biblia Gdańska, wykroczenie Biblia Poznańska, przestępstwo Biblia Jakuba Wójka i grzech Biblia Częstochowska pochodzi od greckiego słowa paraptoma i nie odnosi się do celowego grzechu, ale raczej błędu, potknięcia, fałszywego kroku. Nabiera to sensu zwłaszcza w świetle wcześniejszego stwierdzenia Pawła o postępowaniu według ducha. Choć w żaden sposób nie usprawiedliwia to złego postępku, to jednak wyjaśnia, że Paweł nie ma na myśli przypadku uporczywego trwania w grzechu. Zobacz pierwszy list do Koryntian 5:1-5. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Właściwą reakcją w takich okolicznościach nie powinno być karanie, potępianie czy wykluczanie ze społeczności, ale napomnienie i podniesienie z upadku. Greckie słowo przetłumaczone jako poprawiajcie, to katartizein, oznaczające naprawić lub uporządkować. W Nowym Testamencie jest użyte w związku z naprawianiem sieci rybackich, zobacz Ewangelia Mateusza. 4:21 i odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci, i powołał ich. Było też używane w greckiej literaturze medycznej w odniesieniu do nastawiania złamanej kości. Nie zostawilibyśmy bez pomocy wierzącego, który złamał sobie nogę, więc ci, którzy należą do Kościoła Chrystusa, powinni traktować z wyrozumiałością i troską braci i siostry w Chrystusie, którzy potknęli się i upadli na drodze do Królestwa Bożego. Dlaczego zamiast skrupulatnie przestrzegać procedury wyłożonej w Ewangelii Mateusza 18:15-17, często obmawiamy ludzi, którzy budzą nasze negatywne emocje, a nawet planujemy i przeprowadzamy mściwy odwet na nich? Poniedziałek, 18 września. Wystrzeganie się pokusy. Wtedy Natan rzekł do Dawida: Ty jesteś tym mężem. Druga księga Samuela 12:7. Powaga słów Pawła zapisanych w list do Galatów 6:1, wzywających nas, byśmy zachowywali ostrożność, by nie ulegać pokusom, powinna zwrócić naszą baczną uwagę. Poczucie pilności i osobistej troski dyktujące tę radę Pawła jest widoczne w sposobie, w jaki wystosowuje on to wezwanie. Słowo przetłumaczone jako baczyć, dosłownie oznacza, patrzeć uważnie lub kierować baczną uwagę. Porównaj list do Rzymian 16:17. A proszę was, bracia, abyście upatrywali tych, którzy czynią rozerwania i zgorszenia przeciwko tej nauce, którejście się wy nauczyli, i chrońcie się ich. Biblia Gdańska. List do Rzymian 16:17. Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich. Biblia Tysiąclecia. List do Filipian 2:4. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Zatem Paweł dosłownie mówi, baczcie pilnie na samych siebie, aby grzech was nie zaskoczył. Aby podkreślić to ostrzeżenie, Paweł przechodzi z drugiej osoby liczby mnogiej w pierwszej połowie list do Galatów 6:1 na drugą osobę liczby pojedynczej w drugiej połowie wersetu. Nie jest to ogólne ostrzeżenie kierowane do całego zboru, ale osobiste ostrzeżenie skierowane do każdego wierzącego z osobna. Paweł nie wyjaśnia szczegółowo rodzaju pokusy, przed którą usilnie ostrzega Galatów. Być może nie miał na myśli jednego określonego grzechu, ale nawiązywał po prostu do niebezpieczeństwa popełniania tego samego grzechu, z którego próbujemy podźwignąć innych, jakikolwiek jest to grzech. Jednocześnie jego słowa w list do Galatów 5:26 ostrzegające przed próżnością sugerują, że ostrzegał on Galatów przed poczuciem, iż w jakiś sposób przewyższają duchowo tych, którym starają się pomóc. Dlaczego Paweł musiał ostrzegać Galatów przed duchową pychą? Rozważ pierwszy list do Koryntian 10:12. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Ewangelia Mateusza 26:34. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Druga księga Samuela 12:1-7. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten, przyszedłszy do niego, powiedział, w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą nabył. I żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadała, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana, jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postąpił. Za owieczkę zapłaci w czwórnasób, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. Wtedy Natan rzekł do Dawida, ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Jednym z największych zagrożeń dla chrześcijanina jest poczucie duchowej pychy, które skłania nas do myślenia, iż jesteśmy już odporni na pewnego rodzaju grzechy. Trzeźwiąca jest świadomość, że wszyscy mamy taką samą grzeszną naturę, która jest przeciwna Bogu. Tak więc bez wspierającej mocy Ducha Świętego upadalibyśmy w każdego rodzaju grzechy, stosownie do okoliczności. Taka świadomość naszej prawdziwej tożsamości poza Chrystusem może nas powstrzymać od popadania w grzech samousprawiedliwiania, a jednocześnie uczynić bardziej współczującymi dla tych, którzy popełniają błędy. Jak często zdarza ci się potępiać innych, być może tylko w myślach, za to, że popełnili grzechy, które obciążają także twoje sumienie. Wtorek, 19 września. Noszenie brzemion. Zobacz list do Galatów 6:2-5. Jakich jeszcze pouczeń, poza wezwaniem do podnoszenia upadających, udziela Paweł wierzącym w Galacji? Zobacz list do Galatów 6:2-5. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. List do Rzymian 15:1. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Ewangelia Mateusza 7:12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie, taki bowiem jest zakon i prorocy. Greckie słowo przetłumaczone jako brzemię w list do Galatów 6:2, to baros. Dosłownie oznacza ono znaczny ciężar czy ładunek, który ktoś musi przenieść na dużą odległość. Z czasem słowo to stało się metaforą różnego rodzaju kłopotów czy trudności, takich jak ciężar długiej codziennej pracy w upalny dzień. Choć bezpośredni kontekst zalecenia Pawła, by jedni drugich brzemiona nosić, z pewnością obejmuje moralne uchybienia współwierzących wspomniane w poprzednim wersecie. To jednak koncepcja wzajemnego noszenia ciężarów, jaką Paweł ma na myśli, jest znacznie szersza. Pouczenie Pawła ukazuje pewne duchowe spostrzeżenia dotyczące chrześcijańskiego życia i wymagające naszej bacznej uwagi. Po pierwsze, jak zauważa współczesny amerykański teolog Timothy George, wszyscy chrześcijanie niosą ciężary. Nasze ciężary mogą się różnić rozmiarem i kształtem w zależności od opatrznościowego porządku naszego życia. Dla niektórych jest to ciężar pokusy i skutków moralnych upadków, jak w list do Galatów 6:1. Dla innych może to być ciężar fizycznych dolegliwości, problemów psychicznych, rodzinnych kryzysów, braku pracy, demonicznej udręki i innych życiowych przeciwności. Jednak żaden chrześcijanin nie jest wolny od ciężaru. Po drugie, Bóg nie chce, byśmy wszystkie nasze ciężary nieśli sami. Niestety, często chętniej pomagamy innym w niesieniu ich ciężarów, niż pozwalamy im pomóc nam w niesieniu naszego ciężaru. Paweł potępia taką postawę samowystarczalności jako przejaw ludzkiej pychy, która nie pozwala nam przyznać się do naszych potrzeb i słabości. Taka pycha nie tylko pozbawia nas pociechy, którą oferują nam inni, ale także nie pozwala im wypełnić służby, do której Bóg ich powołał. Wreszcie, Bóg powołuje nas do noszenia ciężarów innych ludzi, gdyż także przez nasze czyny ma się objawiać Boże pocieszenie. Ta koncepcja opiera się na fakcie, że Kościół jest ciałem Chrystusa. Ilustrują to słowa Pawła, lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, drugi list do Koryntian 7:6. Zwróć uwagę, że Bóg nie udzielił Pawłowi tej pociechy na skutek jego osobistych modlitw i poprzez oczekiwanie na Pana, ale przez przyjaźń przyjaciela i przez dobre wieści, które on przyniósł. Ludzka przyjaźń, dzięki której jedni drugim pomagamy nosić swoje brzemiona, jest częścią celu, jaki Bóg wyznaczył swemu ludowi. Co powstrzymuje cię od szukania pomocy? Pycha, wstyd, brak zaufania czy poczucie samowystarczalności? Dlaczego w potrzebie nie szukasz pomocy kogoś, komu możesz zaufać i kto może dźwigać wraz z tobą twój ciężar? Środa, 20 września. Prawo Chrystusowe, zobacz list do Galatów 6:2-5. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. Paweł łączy noszenie ciężarów z wypełnianiem prawa Chrystusowego. Co rozumiem pod pojęciem prawa Chrystusowego? Zobacz list do Galatów 5:14. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. List do Galatów 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ewangelia Jana 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Ewangelia Mateusza 22:34-40. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Użyte przez Pawła wyrażenie prawo Chrystusowe, greckie to nomon tu Chrystu, nie występuje nigdzie indziej w Biblii, choć podobne greckie wyrażenie en nomos Christu pojawia się w pierwszy list do Koryntian 9:21. Wyjątkowość tego wyrażenia prowadzi do szeregu różnych interpretacji. Niektórzy błędnie twierdzą, że jest to dowód, iż prawo Boże dane na Synaju zostało zastąpione innym prawem, mianowicie prawem Chrystusowym. Inni twierdzą, że słowo prawo oznacza po prostu ogólną zasadę. Zobacz list do Rzymian 7:21. Znajduje tedy w sobie zakon, że gdy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe, co znaczy, że nosząc cudze brzemiona, idziemy za przykładem Jezusa. Choć ta druga interpretacja jest sensowna, kontekst i podobna terminologia w list do Galatów 5:14 sugerują, iż wypełnienie prawa Chrystusowego to kolejne nawiązanie do wypełniania prawa moralnego przez miłość. Paweł wskazał wcześniej w swoim liście, że prawo moralne nie zostało unieważnione wraz z przyjściem Chrystusa. Przeciwnie, prawo moralne interpretowane przez miłość odgrywa istotną rolę w życiu chrześcijanina. Jest to sedno tego, czego Jezus uczył w czasie swojej ziemskiej misji oraz praktykował zarówno w swoim życiu, jak i umierając na krzyżu. Nosząc brzemiona innych, nie tylko naśladujemy Jezusa, ale także wypełniamy prawo. Kolejną kwestią istotną w tym fragmencie listu jest pozorna sprzeczność między list do Galatów 6:2 i list do Galatów 6:5. Tę sprzeczność można łatwo wyjaśnić, Gdy uświadomimy sobie, że Paweł używa dwóch różnych słów, opisując dwie różne sytuacje. Jak wskazaliśmy, słowo brzemię, greckie baros, w list do Galatów 6:2 odnosi się do ciężaru niesionego przez długi czas. Greckie słowo fortion w list do Galatów 6:5 oznacza towar na statku, żołnierski worek noszony na plecach, a nawet dziecko w łonie matki. Ciężarna matka musi nosić swoje dziecko. Jak sugeruje ten przykład, są pewne ciężary, które inni mogą pomóc nam dźwigać, ale są i takie, w których niesieniu nikt nam nie pomoże, na przykład ciężar nieczystego sumienia, cierpienia i śmierci. Te ciężary możemy powierzyć jedynie Bogu i od Niego oczekiwać pomocy. Zobacz Ewangelia Mateusza 11:28-30. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Choć w niesieniu niektórych brzemion możesz liczyć na pomoc innych ludzi, to jednak są i takie, które może ci pomóc nieść jedynie Bóg. Jak możesz się nauczyć składać na Pana to wszystko, czego sam nie możesz dźwigać? Czwartek, 21 września. Siew i żniwo. Zobacz list do Galatów 6:6-10. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, które naucza. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. I przeto, póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. W list do Galatów 6:7 słowo przetłumaczone jako naśmiewać się, greckie mekterizein, występuje jedynie raz w Nowym Testamencie, choć często pojawia się w greckim przekładzie Starego Testamentu. Dosłownie znaczy pogardliwie odwracać nos. W Starym Testamencie zazwyczaj odnosi się do pogardzania Bożymi prorokami, zobacz 36:16. Lecz oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami i wyszedzali Jego proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Księga Jeremiasza 20:7. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić, pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. A raz jest użyte w celu obrazowego opisania buntowniczej postawy wobec Boga, zobacz 8:17. I rzekł do mnie, czy widzisz, to synu człowieczy? Czyż nie dosyć domowi Judy dokonywać tych obrzydliwości, które tu popełniają? Napełniają kraj ten przemocą i stale mnie obrażają. I oto wciąż podnoszą gałązkę do nosa. Biblia tysiąclecia. Paweł wskazuje, że ludzie mogą ignorować Boga czy nawet lekceważyć Jego przykazania, ale nie są w stanie Go przechytrzyć. On jest ostatecznym sędzią i w końcu będą musieli zapłacić za swoje czyny. Przeczytaj list do Galatów 6:8. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Co Paweł miał na myśli, pisząc te słowa? Jakie biblijne przykłady siania dla ciała i siania dla ducha możesz wskazać? Zobacz na przykład Dzieje Apostolskie 5:1-5. A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli. Ewangelia Łukasza 22:3. Wiudasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, Wstąpił szatan, Księga Daniela 1:8. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Ewangelia Mateusza 4:1. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Metafora Pawła o siewie i żniwie nie jest nietypowa. Siew i żniwo to podstawowe fakty z życia znajdujące zastosowanie w wielu starożytnych przysłowiach. Jednak szczególne jest to, jak Paweł używa tej metafory, by zilustrować swoje wcześniejsze stwierdzenie o ciele i duchu. Brytyjski teolog James Dunn zauważył, współczesnym ekwiwalentem byłoby stwierdzenie, iż mamy wolność wyboru, ale nie mamy wolności wyboru konsekwencji naszego wyboru. Choć Bóg nie zawsze chroni nas przed ziemskimi skutkami naszych grzechów, nie powinniśmy ulegać rozpaczy z powodu złych wyborów, jakich dokonaliśmy. Możemy się radować, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy i przyjął nas jako swoje dzieci. Powinniśmy korzystać z okazji, jakie otrzymaliśmy, by inwestować w to, co przyniesie nam niebiański plon. Jednocześnie list do Galatów 6:10 ilustruje fakt, iż chrześcijańska etyka ma podwójną ogniskową, jedną uniwersalną i ogólną, dobrze czynimy wszystkim, a drugą szczególną, ściśle określoną, a najwięcej domownikom wiary. Ogólne wezwanie Pawła jest oparte na fakcie, że każdy człowiek na każdym miejscu jest istotą stworzoną na obraz Boga, a zatem jest nieskończenie cenny w jego oczach. Kiedykolwiek chrześcijanie zapominali o tym podstawowym fakcie dotyczącym biblijnego objawienia, nieuchronnie padali ofiarą zaślepiających grzechów rasizmu, seksizmu, mentalności plemiennej, kastowości i tysięcy innych odmian bigoterii będących plagą ludzkości od czasów Adama i Ewy po dzień dzisiejszy. Siejesz albo ku dobremu, albo ku złemu. Przyjrzyj się sobie. Jakiego rodzaju plon zbierzesz? Piątek, 22 września. Do dalszego studium. Duch Święty trzyma zło pod kontrolą sumienia. Gdy człowiek wywyższa się ponad wpływ Ducha Świętego, zbiera żniwo w postaci występku. Na takiego człowieka Duch Święty ma coraz mniejszy wpływ powstrzymujący go od siewu ziarna nieposłuszeństwa. Także ostrzeżenia skierowane do niego mają coraz mniejszą moc. Stopniowo traci on bojaźń Bożą. Sieje dla ciała i będzie zbierał skażenie. Ziarna, które sam zasiał, dojrzeją do żniwa. Okazuje on pogardę świętym Bożym przykazaniom. Jego cielesne serce staje się sercem kamiennym. Opór wobec prawdy utwierdza go w nikczemności. Ponieważ ludzie siali ziarno zła, przedpotopowy świat został opanowany przez bezprawie, zbrodnie i przemoc. Wszyscy powinni zrozumieć, przy pomocy jakich czynników niszczona jest dusza. Dzieje się to nie z powodu jakiegoś Bożego dekretu wydanego przeciwko człowiekowi. Bóg nie czyni człowieka ślepym duchowo. On daje dość światła i dowodów, by uzdolnić człowieka do odróżniania prawdy od błędu. Ale nie zmusza człowieka do przyjęcia prawdy. Pozostawia mu wolność wyboru między dobrem a złem. Jeśli człowiek odrzuca dowody wystarczające do pokierowania jego osądem we właściwym kierunku i wybiera zło, kolejnym razem uczyni to jeszcze łatwiej. Za trzecim razem jeszcze szybciej odsunie się od Boga i stanie po stronie szatana. Będzie trwał w takim sposobie postępowania, aż utwierdzi się w czynieniu zła i uwierzy w kłamstwo jak w cenną prawdę. Jego opór przyniesie swoje żniwo. Pytania do dyskusji. 1. Co w praktyce oznacza poprawianie współwierzącego, który popadł w grzech? W jakim stopniu charakter popełnionego grzechu rzutuje na proces podźwignięcia się z niego? Czy poprawianie oznacza, że wszystko będzie z powrotem takie samo jak przed upadkiem? Omów te kwestie. 2. Ponieważ istnieją pewne ciężary, które ludzie muszą nieść sami, jak wierzący człowiek może określić, czy powinien starać się komuś pomóc, czy nie? 3. Jak Twój zbór stosuje pouczenia zapisane przez Pawła w 6 rozdziale listu do Galatów? Co osobiście możesz zrobić dla poprawy sytuacji w tej kwestii? Podsumowanie. Przejawem obecności Boga wśród Jego ludu jest Duch Chrystusowy objawiający się w Kościele. Można go ujrzeć w tym, jak przebaczenie i pokrzepienie są oferowane błądzącym, a także jak wierzący pomagają sobie nawzajem w trudnościach oraz okazują uprzejmość nie tylko sobie wzajemnie, ale także niewierzącym.